Czy panowie boją się śmierci?
Nie, ja nie. Ja mam przerobiony temat śmierci. Tu tyle się pracuje w branży, że jakby jest to rzecz nieunikniona.
Taka naturalna?
W sumie nasza największa trauma życiowa, że wiemy, że umrzemy, tylko nie wiemy kiedy. Ale no, trzeba z tym żyć, oswoić się. Jak widzę ludzi, którzy...
Odeszli.
Mhm. To jakoś łatwiej mi.
Po prostu no, oswojony jestem ze śmiercią. No, to jest taka rzecz, która rzecz nieunikniona i nie ma co z nią dyskutować. A najlepiej tak żyć, żeby żyć jak najdłużej po prostu. Być szczęśliwym, nie wchodzić z ludźmi w konflikty, szanować ludzi i tak dalej, bo to jest przepustka do długiego życia, moim zdaniem.
Panie Łukaszu?
No ja to no, mam to szczęście, bo dla mnie to jest szczęście, że jestem od urodzenia z tym, zresztą tak jak moi synowie, i to jest w pewnym sensie, człowiek się nauczył żyć z tą myślą. No ja wiem, że to wszystko przemija, mam świadomość tego. Jak byłem młodszy, to tak jak każdy, gonitwa najpierw były młodzieńcze lata, później wychowywanie dzieci, później te pierwsze początki, a później gonitwa, żeby firma, rozkręcać firmę się nie myślało. Aż w którymś momencie przyszedł moment taki, że się faktycznie myśli, ale ja jestem przygotowany do tego i zawsze mówię w kategoriach takich, że mam to szczęście, być blisko śmierci, co dało mi to jakby taką wartość dodaną, cały to, że pracuję w tym, że po prostu no, przyzwyczaiłem się i przyzwyczajam się i przygotowywuję się gdzieś tam, nie że specjalnie, tylko samoistnie do tego momentu, do tej chwili przejścia na drugą stronę.
Bo, nie? No bo pracujecie w tej branży, no i z tą śmiercią macie do czynienia na co dzień. Jesteście w tym z tragediami ludzkimi. Jak no właśnie codziennie przychodzą do was ludzie, którzy tracą bliskich, no właśnie, tak emocjonalnie, bo to nie tylko, zaraz porozmawiamy oczywiście o tym wszystkim, czym dysponujecie, natomiast to nie tylko, no jest to godne prowadzenie człowieka, ale też pomoc drugiemu człowiekowi, który do was przychodzi. Czego oczekują ci, którzy tracą bliskich, którzy przychodzą załatwiać formalności?
Znaczy może, no,
nie.
Tak, no, ludzie, którzy co oczekują od firmy, żeby no, dać się, zrobić wszystko, co jest tylko najlepiej w ostatnim momencie, krótko mówiąc, prostolinijnie, żeby większość ludzi ma świadomość taką, że chcieliby dać siebie najwięcej, co tylko możliwe, może czegoś, czego nie dali podczas życia człowieka, żeby mieć jakby jak najwięcej, zdjąć siebie takiego wyczyszczenia sumienia do tej osoby, która odchodziła. Natomiast co my musimy dać? My musimy bezwzględnie otoczyć opieką. Wszystko, w każdej sytuacji, włącznie z otuchą, bo to są różne tragedie życia. To są nie tylko naturalne śmierci, każda śmierć przychodzi natychmiast, tak? Niespodziewanie, ale są śmierci ludzi, którzy no, nie powinni jeszcze odejść.
Wypadek,
coś w tym stylu, morderstwa, samobójstwa. Różne my mamy do czynienia tutaj tak duże spektrum ze względu na lokalizację geograficzną naszych miejscowości, tutaj regionu powiatu żyrardowskiego, ze względu na specyfikę różnorodności terenu i miejski, i wiejski, i bliskość dużych aglomeracji i tak dalej, więc tutaj mamy to pełny spektrum, jak to można powiedzieć, sytuacji, kiedy człowiek odchodzi. W związku z tym jesteśmy jakby no, już przez te wszystkie lata jakby przygotowani do tego, że no, jakby nie musimy na siłę robić zmieniać swoje oblicze natychmiast, jak ktoś wchodzi i ze śmiechu przerażać się w płacz czy coś w tym stylu, więc jakby mamy już nauczeni, jesteśmy, mamy to we krwi, tak jak moi synowie się w tym urodzili, że jakby natychmiast jesteśmy w stanie postarać się znaleźć w sytuacji tego drugiego człowieka i nieść mu pomoc na każdym kroku, w każdym szczególe, w każdym momencie. To jest jakby jedna strona tego tematu, a druga, my nauczeni jesteśmy przez tę całą naszą historię życia naszej rodziny, że człowiek, który umiera, to nie jest przedmiotem, to nie jest czymś, czego się trzeba pozbyć. Trzeba temu człowiekowi dać tak wielki szacunek i tak podchodzić do tego człowieka, tego ciała człowieka z jak największym szacunkiem. nie traktować przedmiotowo tego człowieka. Po prostu. Czyli zachowywać się powściągliwie, nie robić jakichś sytuacji takich, gdzie ktoś stanie z pracowników i będzie się śmiał, albo jakieś inne rzeczy, które gdzieś tam w filmach, scenerie różne przy zmarłym człowieku, gdzieś tam autorzy
trzeba
filmów mają na myśli.
Tak.
I właśnie nam się, ja powiem, jedno z największych naszych takich, można powiedzieć, sukcesów to jest to, że wszyscy ludzie, którzy do nas dołączają, nasi pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy, przez tą naszą rodzinną podejście do tematu śmierci i do człowieka, który zmarł, tak samo uczą, może nie uczą, jakby zarażają się tym podejściem do zmarłego człowieka i też tak bardzo odpowiedzialnie, humanitarnie w pewnym sensie i traktują ciało człowieka.
Od góry. Panie Łukaszu, ale teraz chciałabym właśnie o rodzinie. Historię rodziny, jeśli chodzi o związaną z tą branżą. Pan już wiedział jako mały, pan śmiał się, że pierwszy wywiad to urodziłem się w trumnie.
Tak.
Czy pan wiedział jako
dziecko? Ja odkąd tylko pamiętam...
Pamięta pan ojca, który przy pracy?
Pani Justyno, ja jak tylko mam, przypominam sobie świadomość miałem o życiu, że istnieje na świecie, to zawsze marzyłem o tym, że będę miał coś, czego nie wiedziałem jeszcze, że jest możliwe, bo w PRL-u to możliwe było to, co robiłem, tak? Czyli zgodnie z prawem ówczesnym, to mój tata był stolarzem. I jak to tata mówił o specjalności wyrób trumien, zawsze o sobie mówił. Dlaczego to powiem? Bo tata był, przed wojną uzyskał najpierw tytuł czeladnika, a w 1941 roku w Warszawie, to podkreślam, jak to historia zatoczyła koło, bo też mamy Warszawę i blisko tego miejsca, gdzie tata pracował w Warszawie, mamy teraz oddział naszej firmy, bo jesteśmy na Powązkowskiej, a tata był na, o Boże, jedyny też na Woli, na Leszno, parę mówił mi, że w piwnicy robili trumny, opowiadał całą historię, ale nie będę się rozwodził. W każdym razie od zawsze wiedziałem, że będę robił trumny, nawet coś więcej. Marzyłem o jakimś dużej firmie, o jakimś zakładzie pogrzebowym, oglądałem firmy amerykańskie i tak dalej.
I co pan robiło wrażenie na takich właśnie...
No bo chciałem właśnie się tym wszystkim zajmować, czym teraz, chociaż...
Kompleksowo,
chociaż nie miałem świadomości, czy to w ogóle będzie możliwe. Dla mnie, młodego człowieka, uważałem, że cały świat się kręci wokół Związku Radzieckiego, a okazało się, że po paru latach nie ma Związku Radzieckiego. Rozumie pani, o czym mówimy? Więc okazało się, że znaleźliśmy się w innej rzeczywistości, w innej Polsce. Inaczej nasze państwo się nazywa. Mówimy innymi językami. Więc dla mnie to było trudne do zrozumienia, czy do wyobrażenia sobie, że tak będzie. Ale zawsze marzyłem o czymś
wielkim.
Mhm. Marzyłem o tartaku, marzyłem o wielkim domu pogrzebowym, o innym, nie tylko o tych trumnach, no i oczywiście całe życie. Moja miłość to jest trumny. Ja gdziekolwiek gdzieś zobaczę trumnę, wizerunek, rysunek, to mnie przyciąga wzrok. Ja w ogóle zacząłem od tego, że od małego mnie ciągnęło. Było nas siedmioro. Cała szóstka, praktycznie piątka, to nie znałem tych mojego rodzeństwa, bo to najstarsza siostra ma 23 lata ode mnie starsza, najmłodsza o 12 czy 13 lat, a brat jeszcze...
Pan był młodszy, tak?
Tak, a brat jeszcze, jak ja miałem 14 lat, on się ożenił, poszedł z domu i to też on już był młodzieńcem. Krótko mówiąc, ja jak jedynak się wychowywałem. Mhm. I zawsze mnie gdzieś do tych, oprócz śpiewu i muzyki, bo to jest jakby zawsze. Nawet jak na maszynach robiłem, to przekrzykiwałem maszyny i śpiewałem, w tenorem oczywiście. To tacie na początku prostowałem gwoździe, dawał mi na cukierki za prostowanie. Później przybijałem aniołki, później malowałem, później pisałem tabliczki, nekrologii, szarfy. Aż w którymś momencie brat przyszedł i powiedział do mnie tak, słuchaj, są wakacje, ja za chwilę biorę ślub za miesiąc, a ty musisz wziąć się za trumny, bo przecież rodziców nie stać i kto będzie robił te trumny. To były wakacje pomiędzy 7 a 8 klasą, 75 rok. I moje życie zaczęło się tak już na dobre, jak śliwka w kompot wpadłem. Zrobiłem sam własnoręcznie pierwszą...
Dla kogo?
Nie, pierwszą trumnę, wiem jaką, nie? Tak zwaną dentą, którą robimy do dzisiaj.
No bardzo.
Tak, i to były
wakacje.
No 14. I od początku do końca, ja zawsze pracowałem, tylko od początku do końca, czyli jak zacząłem ją wziąć w deskę, bo to dzisiaj to mamy maszyny, mamy wszystko, jak wziąłem deskę w rękę, tak? i skończywszy na pomalowaniu, przybiciu ozdóbek tego wszystkiego, żeby klient, przyjeżdżali ludzie wtedy wozem konnym
tak,
albo
tak.
czymś. Więc to cała moja historia, to takie, tak naprawdę. I od tego momentu tak naprawdę... I właśnie w ósmej klasie tatę poprosiłem, żeby zapisał mnie do cechów w Żyrardowie jako ucznia.
Aha.
Jeszcze chodziłem do szkoły na pół etatu. Była taka możliwość po skończeniu chyba 14 czy 15 lat, jakoś tak było. Nie pamiętam, tata był mistrzem stolarstwa i zapisał mnie na ucznia. I tak moja kariera zawodowa, bo ja za chwilę, za 3 lata zrobiłem tak zwane papiery czerarnicze, później mistrzowskie i tak dalej, i tak dalej. Więc od zawsze wiedziałem,
że pomagał pan już ojcu.
No, a później jako młody dzieciak miałem 21 lat. Jak z żoną wziąłem ślub w czerwcu, to w grudniu już rodzice jakby zakończyli działalność, a my z Janeczką otworzyliśmy już działalność na siebie w 1982 roku.
Tak. Panie Łukaszu, jak wtedy ta firma wyglądała?
To mały zakładzik rzemieślniczy.
Mały zakłady.
Tak, wszystko ręcznie robiliśmy. Ja na przykład w lewej ręce to ja nie mam siły nic podnieść, a prawą mam 3 razy silniejszą, bo piłką musiałem każdą trumnę wycinać. Mm-hmm. To ręcznie tak.
I to dwójka pewnie. Czy...
Znaczy żona mi zawsze pomagała.
Zawsze.
I teść później.
Dobrze. I później zaczęliście być coraz bardziej, już było wiadomo, że jak...
Przełom był w 90 roku. Znaczy nie, pierwszy przełom to taki mój tragiczny, 26 lat miałem wylew krwi do mózgu i ledwo poskładałem się, to żona z teściem mi pilnowali, bo już rodzice już nie nadawali się wtedy, żeby żona z teściem jakoś to przez rok ogarniali. Później jak wyszedłem na prostą, to paradoksalnie przełomem życia było, bo pierwszego pracownika zatrudniliśmy, bo ja nie mogłem po prostu pracować fizycznie. I paradoksalnie moja tragedia przekuła się w pewnym sensie w sukces, bo zatrudniłem pierwszych pracowników, zacząłem zatrudniać, bo sam nie byłem w stanie. Drugi przełom to był 90 rok, kiedy przyszliśmy do Żyrardowa i własnoręcznie zrobiłem ten pawilonik, taki większość żyrardowiaków pamięta ten pawilonik, dzisiaj mamy z niego próg i deskę bazeryną z napisem, kiedy pierwszą trumnę wnieśliśmy z odciśniętym znakiem krzyżyka. To z tego pawilonu została pamiątka. To był 90 rok, pierwsze trumny w sierpniu przywieźliśmy. No a później to już poleciało.
Chcieliście rozwijać i coraz bardziej ten zakład stawał się taki, jak pan widział w tych filmach, o których mówiłem.
I właśnie 90 rok to właśnie to nowa przestrzeń, nowy czas, nowa Polska, nowy syn się... 90 rok to jest ogromny przełom, ogromny, to tak jak znaleźliśmy się w innej rzeczywistości my jako naród, tak ja z moim życiem, z żoną, I moja firma, bo w 90 roku zacząłem działać samorządowo, najpierw w cechu, urodził mi się syn, otworzyliśmy oddział w Żyrardowie, drugi syn oczywiście. I moje życie się zmieniło z takiego rzemieślnika, bo ja już później sobie nie mogłem poradzić, bo tych trumien zbyt mało, sprzedawaliśmy mszczonów, jest małą jakby mszczonów, miasto i okolice, dużo ludzi z Żyrardowa przyjeżdżało po trumny i stąd ten pomysł otworzenia się na Żyrardów, ale robiliśmy błazerie, okna, drzwi, meble robiłem ja, uczniów też szkoliłem, bo też mam uprawnienia mistrzowskie. No i ten pomysł żyrardowski pozwolił mi się uwolnić od tych dodatkowych rzeczy, oprócz wykonywania trumien. I rozpoczęliśmy drogę tę, którą dzisiaj jesteśmy.
Wie pan co, ale zawsze ta rodzina się przewija. Co ona jest taką podstawą?
No to jest podstawa. No nie da rady w tego typu branży, w tego typu firmie działać na własną rękę. Samemu. Wszyscy moi znajomi, koledzy, nawet mój brat, rozpoczął też jakby, próbował, a ponieważ mu tak się tam ułożyło, że rodziny nie mógł w to jakby wkręcić, czy dołączyć żony i tak dalej, nie udało mu się, a mnie się udało, bo od początku Janeczka, później teść, później synowie.
Dobrze, panie Łukaszu, i kto za co teraz odpowiada w firmie, bo właściwie wszyscy już jesteście za gospodarą.
No mamy swój podział, każdy z nas dzieli.
To dobrze, to panie Boże, kto teraz za co odpowiada?
Od lutego 2010 roku powstała kolejna firma pod marką Koperski, bo ewoluowaliśmy od, tak jak powiedziałem, Władysław Koperski, wyrób trumien, jedne z pierwszych. Ja mam wszystkie pieczątki, mam właśnie kolekcjonuję pieczątki. Poprzez Łukasz Koperski Usługi Stolarskie i Wyrób Trumien, poprzez Koperski, tam zacząłem się od 90 roku, jak do Żyrardowa przyszliśmy, zacząłem, o, to jest ważne, wpadłem na pomysł w 90 roku, jak przyszliśmy do Żyrardowa, żeby wymyśleć coś, żebyśmy byli rozpoznani. I sobie wymyśliłem, że Koperski to ma być tak jak Adidas i że każde obuwie sportowe i odzież sportowa, to nie jest Nike, nie jest jakiś inny, tylko to są Adidasy, nie? Wszyscy mówią, nie? Adidasy zamiast buty. Więc ja sobie wymyśliłem, że ja muszę wymyśleć coś takiego, żeby wszystkim wszędzie, jak się powie Koperski, to ma być jak napis na dropsie albo marka Adidas. Kojarzyć się tylko z jednym.
Z pogrzebami.
I po 30 latach, bo w przyszłym roku mamy 30-lecie. Żyrardowa. 30 lat Żyrardowa. No po 30 latach stwierdzam, że udało mi się to zrobić. I to było w 90 roku, jak otworzyliśmy się na Żyrardów i to wtedy po raz pierwszy nazwaliśmy Koperski. Produkcja, handel, usługi, co przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe, bo to takie było, ale Koperski już. I wszędzie marka Koperski, pierwsza szarfa, pierwszy brand. Natomiast ostatnia zmiana, bo oczywiście to była firma jednoosobowa na mnie, później z żoną, później spółka cywilna, ale ostatnia zmiana i mam nadzieję, że to już chyba ostateczna, bo zawsze dążyłem do konsolidacji i budowy jednej marki, nie rozdrabniania się na matkę i na firmę matkę i powiedzmy jakieś inne, no to od lutego 2010 roku, 1 lutego zaczęła działać formalnie, prawnie firma Koperski Wspólnicy, spółka jawna, gdzie firma ta jest podmiotem, spółką prawa handlowego. Właścicielami są Janina, Łukasz, Błażej i Wiktor Koperski.
Dobrze, to pan Błażej teraz powie. Kto w firmie za co, w czym jest najlepszy, za co jest odpowiedzialny?
To tak, ogólnie to jest praca zespołowa, prawda? Dzielimy się we czwórkę między usługi pogrzebowe, a produkcję trumien. Tata kiedyś razem z mamą zajmowali się rozwijaniem wszystkiego, a w momencie, kiedy my z bratem doszliśmy tutaj, zostaliśmy przez rodziców zaproszeni do współpracy, można tak powiedzieć, to ja się skupiłem na usługach pogrzebowych, na rozwijaniu firmy w takim nowoczesnym kierunku, automatyzowaniu różnych procesów, bo to jest bardzo ważne, czy cyfryzacji tych naszych usług. Z kolei brat skupił się na produkcji trumien i stricte kontynuuje tradycję, naszą rodzinną tradycję rzemieślniczą i świetnie się w tym odnajduje, bo tak, wiedzą Państwo, no, od dziecka, od urodzenia praktycznie, jeszcze zanim się urodził, to już rodzice wiedzieli, że będziemy się zajmować sprawami pogrzebowymi, no bo taka jest kolej rzeczy w firmach rodzinnych, prawda, że się buduje firmę po to, żeby później kolejne pokolenia pracowały. W każdym razie brat rozwinął w sobie ten potencjał rzemieślniczy, powiedzmy, prawda?
Czyli on odpowiada za fabrykę, tak?
Tak, odpowiada za fabrykę i sobie bardzo, bardzo, bardzo dobrze z nią radzi i jest takim przykładem inżyniera samouka troszeczkę, ale bardzo, bardzo dobrze, profesjonalnie, mimo tego, że nie ma wykształcenia, rozpracował proces produkcyjny trumien i go bardzo mocno usprawnił i tak naprawdę z warsztatu zrobił fabrykę. Bo wcześniej to był warsztat taki, gdzie po prostu pracownicy przychodzili, dowiadywali się, co mają robić i robili po prostu i tak dalej, no bo tak to funkcjonowało kiedyś, tata miał taki model prowadzenia, a Wiktor wszedł i po prostu takie nowe podejście do tej produkcji przedstawił, co się super sprawdziło, bo w odpowiedni sposób zaczął optymalizować tą produkcję, tak żeby odpowiednia ilość materiału się zużywała, nie za duża,
żeby odpowiednich materiałów używać w odpowiedni sposób, żeby było, żeby było ekologicznie.
Ekonomicznie, ekologicznie.
Ekonomicznie, ekonomicznie, profesjonalnie.
Panie Błażeju, mówimy o początkach firmy, a wy już jesteście tym nowym pokoleniem. I tak no, rodzice no, z pewnością by sobie życzyli, żeby ta firma była długo i długo i w ogóle. No właśnie, więc ja chciałabym zapytać o przyszłość, o czym marzycie? Tata marzył o tej, zaczynał od małego zakładu, dziś jest faktycznie to duże przedsiębiorstwo. Natomiast, no właśnie, wy jako to nowe pokolenie, jakie macie plany, jakie macie marzenia, jeśli chodzi o... Bo to duża wasza część życia.
Powiem tak, doprowadzić do takiej sytuacji, tak sobie, bo bardzo dużo analizujemy tego, co się dzieje w branży, nie tylko w Polsce, ale i w Europie i na świecie. No i rozwijanie firmy o nowe trendy, które
jakie
gdzieś tam...
Jakie są nowe trendy, Panie Błażeju, teraz?
W tym momencie przede wszystkim nowe technologie, które wkradają się do branży. Automatyzacja procesów, usprawnianie procesu obsługi klienta i tworzenie usług, które wykraczają poza kontekst taki tradycyjny taki pogrzebu jak dzisiaj.
Po prostu, na przykład jaki? Właśnie
no na przykład, ostatnio byliśmy na... w podróży służbowej w Norwegii, gdzie zwiedzaliśmy tamtejsze firmy pogrzebowe i całą infrastrukturę, przez to, że jeden z nowych produktów, który wprowadzamy na rynek, takie wirtualne strony upamiętniające Memcare i firma, która wymyśliła ten produkt, jest to firma, taki startup norweski z Oslo, no i zanim zaczęliśmy z nimi rozmowy i podpisaliśmy jakiekolwiek dokumenty, poprosiliśmy o wizytę w Norwegii, żeby zobaczyć, jak funkcjonuje ten ich system i jak funkcjonują tamtejsze firmy. I okazało się, że tamtejsze firmy zarabiają zupełnie na innych rzeczach niż w Polsce się zarabia. I tak jak u nas się wszystko zarabia się na tym, co się dzieje wokół zmarłego, prawda? Tak, czyli trumna, urna, prosektorium, ubranie i tak dalej, to u nich zarabia się na wszystkim, co jest wokół spotkania takiego upamiętniającego życie tej osoby.
Sprawa.
Czyli tam jest na przykład, tam na przykład bardzo się przykłada wagę do tego, żeby zaprosić gości na takie wieczorne spotkanie,
piękne,
na przykład, żeby wysłać odpowiednie zaproszenia do wszystkich, żeby na przykład przygotować poczęstunek, czy jakiś nawet toast za
czy
tą zmarłą.
Czy myślicie o takich właśnie?
Oczywiście, czy na przykład filmy
cudowne,
upamiętniające, czy na przykład live streaming z pogrzebu podczas, kiedy żyjemy w takich czasach, kiedy połowę rodziny może być rozsiane po całym świecie. Nie każdy
dokładnie
ma możliwość, może sobie
przyjechać
zobaczyć. Tylko że wiadomo, w tym momencie skupiamy się na tym,
no
żeby.
Tak, no jeszcze to jest żeby, czas na
tak,
to,
tak, skupiamy się na tym, żeby jak najlepiej usprawnić te procesy właśnie wokół zmarłego, żeby później móc rozwijać się tam. No bo jest, mamy tyle pracy, że no tutaj trzeba po prostu zadbać o to, żeby tu trochę sprawniej to wszystko przebiegało, żeby mieć energię i na rozwijanie tych nowych rzeczy. Wiadomo, tutaj bardzo dużo pracy jest wokół zmarłego, no i teraz tutaj bardzo dużym ułatwieniem, nad czym teraz pracujemy właśnie z tą firmą norweską, o której wcześniej wspominałem, Memcare. Pierwszym etapem były te wirtualne takie wspomnienia, które można sobie umieścić, one są na stronie takiej, można sobie zrobić stronę upamiętniającą, powiedzmy tak trochę na wzór profilu na w portalu społecznościowym, tylko tutaj jest w formie no, jest to dla zmarłego, a nie dla osoby żyjącej, prawda? Można sobie zamówić, jeżeli ta strona odpowiednio wcześniej przed pogrzebem jest utworzona, można zamówić sobie kwiaty, że one będą dostarczone do kaplicy lub pogrzebowej lub do kościoła w dniu uroczystości. No i teraz kolejnym krokiem jest, już to planujemy, program do obsługi klienta pogrzebowego, który będzie polegał na tym, że już raz wprowadzone dane, one nam się przetworzą na inne dokumenty, które nam usprawnią pracę i...
Czyli to
automatyzację.
Tak, tak.
Automatyzacja i przyspieszenie bardzo tego procesu obsługi klienta, co spowoduje, że będziemy mieli większą kontrolę nad danymi, będziemy mogli to sobie analizować na przykład dużo lepiej, no bo w tym momencie jest to analogowo, ale wtedy możemy sobie analizować sprzedaż, możemy analizować sobie pod kątem demograficznym na przykład tych naszych klientów, prawda? Albo na przykład, nie wiem, odnośnie pór roku, jak się zmienia, no wiadomo, nie jesteśmy, nie prowadzimy takich statystyk, ale na pewno jest dużo czynników, które można wziąć pod uwagę w analizie tych danych, które możemy tutaj z tych pogrzebów sobie wyciągnąć, więc to jak nam usprawni, to później będzie dużo przestrzeni na to, żeby wprowadzać te nowe usługi i każdą uroczystość, z którą przychodzą do nas klienci, spowodować, że ona będzie dla każdego wyjątkowa i w należyty sposób opamiętni tę osobę zmarłą, której pogrzeb organizujemy.
Jesteśmy znani też z tego w branży i nie tylko w branży, że jakby cały czas odkrywamy nowe przestrzenie, szukamy w ogóle, od tego trzeba zacząć. Nie zatrzymujemy się w czasie, w miejscu i w miejscu przede wszystkim, bo wychodzimy poza teren, poza region i poza kraj tak samo, szukając nowych rzeczy, tak? I na przykład to, co syn powiedział, z jednej strony pani się uśmiechnęła i wszyscy się i tak bardziej przekształca firma, trendy i myślenie o firmie pogrzebowej, to właśnie powinno iść w tym kierunku, że powinno się iść w doskonaleniu i perfekcji organizowania eventów, imprez, wydarzeń związanych ze śmiercią, bo to na tym polega. Dzisiaj oczekują ludzie różnych sytuacji, różnych scenerii, a nie ograniczać się tylko do takiego minimum, bo są różnego rodzaju oczekiwania ze względu chociażby na kult religijny, ze względu na wyznanie religijne, ze względu na różnego rodzaju sposób życia osoby, która odeszła z tego świata i to, co powiedziałem wcześniej, że zdecydowana większość ludzi chce nadrobić całe, być może całe swoje życie w relacjach do tego człowieka, żeby chociaż coś, jakąś ułamek, jakieś coś dać temu człowiekowi. W związku z tym czasy doprowadziły nas do tego, że tak jak sam powiedział, w ogóle całkiem nieświadomie. Tak, dochodzi do tego, że trzeba mieć świadomość, że poważna firma pogrzebowa, za którą my się tak mamy, to musi dążyć do tego, żeby stać się perfekcyjną, funeralną, pogrzebową firmą.